Rozdział 5. W niskiej stołówce, głęboko pod ziemią, kolejka drgnęła i przesunęła się wolno do przodu. W wypełnionym po brzegi pomieszczeniu panował ogłuszający zgiełk. Z nadgarów gulaszu przez kratę nad kontuarem buchały kłęby pary przesycone kwaśną, metaliczną wonią, która jednak nie dawała rady zabić odoru ginu zwycięstwa. Na drugim końcu stołówki mieścił się barek, zwykły otwór w ścianie, gdzie sprzedawano gin po 10 centów za porcję. Właśnie cię szukam, zawołał ktoś za plecami Winstona. Winston obejrzał się. Stał za nim jego przyjaciel Syme, pracownik Departamentu Badań. Może przyjaciel nie było najwłaściwszym określeniem. W obecnych czasach nie miało się przyjaciół, lecz towarzyszy. Jednakże pewnych towarzyszy darzyło się większą sympatią niż innych. Syme, filolog i specjalista od nowomowy, należał do ogromnego zespołu ekspertów redagujących 11 wydanie Słownika Nowomowy. Był maleńkim człowieczkiem, sporo niższym od Winstona, o ciemnych włosach i wielkich, wyłupiastych oczach, smutnych, a zarazem szyderczych, które zdawały się pilnie śledzić każde drgnienie twarzy rozmówcy. Chciałem cię spytać, czy może masz żyletki? Ani jednej, odparł szybko Winston, trochę zawstydzony. Obszedłem wszystkie sklepy, nigdzie nie znalazłem. Wszyscy pytali o żyletki. Tak naprawdę miał jeszcze dwie, które trzymał na czarną godzinę. Deficyt żyletek trwał już od miesięcy. W sklepach dla partyjnych ciągle brakowało jakiegoś niezbędnego artykułu. Czasem włóczki, czasem guzików, innym razem sznurowadeł. Obecnie brakowało żyletek. Można je było kupić tylko na wolnym rynku, bardziej lub mniej ukradkiem, ale i to nie zawsze. Od 6 tygodni używam tej samej, skłamał. Kolejka znów drgnęła. Przesunąwszy się o kilka kroków, Winston znów odwrócił się do Syme'a. Obaj wzięli zatłuszczone metalowe tace ze stosu na skraju kontuaru. Byłeś wczoraj na wieszaniu jeńców? Spytał Syme. Pracowałem, odparł obojętnie Winston. Pewnie wkrótce i tak pokażą to w kinie. Słaba namiastka, zawyrokował Syme. Szyderczym wzrokiem omiótł twarz Winstona. Znam cię, zdawał się mówić. Przejrzałem cię na wylot. Dobrze wiem, dlaczego nie poszedłeś na wieszanie jeńców. Na swój intelektualny sposób Syme był zajadle ortodoksyjny. Potrafił rozprawiać z niesmaczną satysfakcją o nalotach na nieprzyjacielskie wioski, procesach i spowiedziach myślozbrodniarzy, o egzekucjach w lochach Ministerstwa Miłości. Rozmawiając z nim należało czym prędzej odciągnąć go od podobnych tematów i kierować na zawiłości nowomowy, o których umiał mówić fachowo i interesująco. Winston odwrócił nieco głowę, żeby uniknąć badawczego spojrzenia dużych, ciemnych oczu. Była to udana egzekucja, stwierdził z zadowoleniem Syme. Moim zdaniem wiązanie nóg psuje cały efekt. Lubię widzieć, jak wierzgają. Ale najbardziej mi się podoba, gdy na końcu wywalają języki takie sine, że aż fioletowe. Ten moment cieszy mnie najbardziej. Następny, proszę, wrzasnęła prolka z warząkwią, odziana w biały fartuch. Winston i Syme wsunęli tacę pod kratę. Na każdą szybko wrzucono regulaminowy obiad. Blaszaną miskę różowo-szarego gulaszu, pajdę chleba, kostkę sera, kubek kawy zwycięstwa bez mleka i jedną pastylkę sacharyny. Tam pod teleekranem jest wolny stolik, powiedział Syme. Ale po drodze weźmy gin. Gin wydano im w kubkach bez uchwytów. Przeszli przez zatłoczoną salę i zestawili miski na stolik z metalowym blatem, na którego brzegu ktoś pozostawił kałużę rozlanego gulaszu. Ohydną, płynną maść podobną do żygowin. Winston uniósł kubek z ginem. Przez chwilę zbierał się na odwagę, po czym jednym haustem wypił oleistą ciecz. Oczy zaszły mu łzami. Zamrugał więc kilka razy i nagle odkrył, że jest głodny. Zaczął przełykać pełne łychy błotnistego gulaszu, w którym gdzieniegdzie pływały gąbczaste różowe sześciany. Prawdopodobnie jakiś preparat mięsny. Ani Winston, ani Sim nie odzywali się, dopóki nie opróżnili misek. Przy stoliku na lewo i nieco z tyłu ktoś trajkotał szybko i nieprzerwanie. Przykry dźwięk, podobny do kwakania kaczki, wznosił się nad ogólny gwar. Jak się posuwa praca nad słownikiem? Spytał Winston, usiłując przekrzyczeć hałas. Powoli, odparł Sim. Zajmuje się przymiotnikami. Fascynująca rzecz. Na wzmiankę o słowniku natychmiast się rozochocił. Odsunął miskę, w jedną delikatną dłoń ujął pajdę chleba, w drugą kostkę sera i pochylił się nad stolikiem, żeby nie podnosić głosu. 11. wydanie będzie w pełni normatywne, rzekł. Nadajemy językowi ostateczny kształt, taki, jaki będzie miał, gdy wszyscy zaczną posługiwać się wyłącznie nowomową. Kiedy skończymy, ty i inni będziecie musieli powtórnie jej się uczyć. Pewnie uważasz, że naszym głównym zajęciem jest wymyślanie nowych słów. Otóż nic bardziej błędnego. My niszczymy słowa. Setkami i to dzień w dzień. Redukujemy język. Plewimy ze wszystkiego, co zbędne. W 11. wydaniu będą wyłącznie słowa, które mają zostać w użyciu po roku 2050. Ugryzł potężny kęs chleba, przełknął parę razy, po czym znów zaczął perorować z pedantycznym żarem. Jego śniada szczupła twarz ożywiła się, a oczy straciły szyderczy wyraz i stały się niemal rozmarzone. Niszczenie słów to coś pięknego. Najwięcej oczywiście wyrzucamy czasowników i przymiotników, ale setki rzeczowników też są zupełnie zbędne. Usuwamy nie tylko synonimy, lecz także wyrazy przeciwstawne. Bo jaką rację by tu mają słowa, których znaczenie jest po prostu przeciwieństwem innych? Każde słowo zawiera w sobie swoje przeciwieństwo. Weźmy na przykład przymiotnik dobry. Jeśli mamy dobry, po co nam taki przymiotnik jak zły? Bezdobry wystarczy w zupełności. Jest nawet o tyle lepszy, że stanowi dokładne przeciwieństwo przymiotnika dobry, czego nie można powiedzieć o zły. A gdy z kolei chcemy coś wzmocnić? Czy ma sens stosowanie mętnych i w sumie bezużytecznych określeń typu wspaniały lub znakomity? Plus dobry adekwatnie spełnia każdy wymóg. Jeśli natomiast zachodzi potrzeba jeszcze większej emfazy, można użyć 2 plus dobry. Akurat tymi formami posługujemy się już dzisiaj, lecz w swoim ostatecznym kształcie cała nowomowa będzie taka. Z czasem pojęcie dobra i zła ograniczy się do zaledwie 6 słów, a naprawdę do 1. Czyż to nie wspaniałe, Winston? Oczywiście, był to pomysł WB, dorzucił jakby po namyśle. Na wzmiankę o wielkim bracie Winston uśmiechnął się gorliwie, lecz jakby z przymusem. Sim natychmiast dostrzegł ten jego brak entuzjazmu. Nie potrafisz docenić nowomowy, Winston, powiedział niemal ze smutkiem. Nawet kiedy piszesz, wciąż myślisz w staromowie. Czytam niekiedy artykuły, które pisujesz do The Times. Nie są złe, ale to przekłady. W głębi serca wolałbyś pozostać przy staromowie, jej mętnych i bezużytecznych odcieniach znaczeniowych. Nie pojmujesz piękna niszczenia słów. Czy zdajesz sobie sprawę, że nowomowa jest jedynym językiem na świecie, którego słownictwo kurczy się z roku na rok? Winston oczywiście zdawał sobie sprawę. Bał się odezwać, bo nie ufał swojemu głosowi. Więc uśmiechnął się tylko. Miał nadzieję, że przyjaźnie. Sim tymczasem ugryzł następny kęs szarego chleba, pożuł go przez chwilę, po czym ciągnął dalej. Czy nie rozumiesz, że nadrzędnym celem nowomowy jest zawężenie zakresu myślenia? W końcu doprowadzimy do tego, że myślozbrodnia stanie się fizycznie niemożliwa, gdyż zabraknie słów, żeby ją popełnić. Każde pojęcie da się wyrazić wyłącznie przez jedno słowo o ściśle określonym znaczeniu. Natomiast wszystkie znaczenia uboczne zostaną wymazane i zapomniane. W 11. wydaniu jesteśmy już bardzo blisko tego celu. Lecz proces ten będzie postępował długo po naszej śmierci. Z roku na rok będzie coraz mniej słów i coraz węższy zakres świadomości. Nawet teraz oczywiście nie ma żadnych podstaw ani usprawiedliwień dla myślozbrodni. To jedynie kwestia samodyscypliny, regulacji faktów. Ale w końcu technika ta stanie się zbędna. Rewolucja zwycięży ostatecznie, gdy język osiągnie doskonałość. Nowomowa to anksoc. Anksoc to nowomowa, stwierdził z niemal mistyczną satysfakcją. Czy przyszło ci kiedy do głowy, Winston, że najpóźniej w roku 2050 nie będzie na Ziemi ani jednego człowieka, który potrafiłby zrozumieć taką rozmowę jak nasza? Oprócz... zaczął Winston, ale się zawahał. Zamierzał powiedzieć oprócz proli, lecz ugryzł się w język ze strachu, że słowa te będą poczytane za objaw nieprawomyślności. Sajm jednak domyślił się, o co mu chodzi. Prole to nie ludzie, rzucił niedbale. Do roku 2050, a przypuszczalnie wcześniej. Prawdziwa znajomość staromowy zaniknie całkowicie. Literatura przeszłości ulegnie zniszczeniu. Chaucer, Shakespeare, Milton i Byron znani będą tylko z adaptacji na nowomowę. Nie tylko innych, a wręcz sprzecznych z oryginałami. Nawet literatura partyjna nie uniknie zmian. I partyjne hasła. Bo jak może istnieć hasło „wolność to niewola”, skoro zniknie pojęcie wolności? Myślenie ludzkie ulegnie przeobrażeniu. Tego, co my rozumiemy jako myślenie, nie będzie w ogóle. Ortodoksyjność oznacza niemyślenie, brak potrzeby myślenia. Ortodoksyjność to nieświadomość. Słuchając tego wywodu, Winston nabrał głębokiego przekonania, że Sajma czeka ewaporacja. Jest zbyt inteligentny. Widzi wszystko zbyt wyraźnie i mówi zbyt jasno. Partia nie lubi takich ludzi. Pewnego dnia zniknie. Ma to wypisane na twarzy. Winston zjadł chleb i ser. Przesunął się nieco na krześle i sięgnął po kawę. Przy stoliku z lewej mężczyzna o nieprzyjemnym głosie trajkotał bez chwili wytchnienia. Młoda kobieta siedząca tyłem do Winstona, zapewne sekretarka gaduły, słuchała go pilnie, gorliwie przytakując. Od czasu do czasu dobiegały Winstona takie zwroty jak: zgadzam się z wami całkowicie, towarzyszu. Lub macie absolutną rację, towarzyszu, wypowiadane naiwnym jeszcze dziewczęcym głosem. Mężczyzna jednak nie przerywał ani na moment, nawet kiedy ona coś komentowała. Winston znał go tylko z widzenia, ale wiedział, że piastuje ważne stanowisko w Departamencie Literatury. Był to gość około 30, o muskularnej szyi i dużych, ruchliwych ustach. Siedział z głową odchyloną do tyłu pod takim kątem, że jego szkła odbijały światło. Toteż zamiast oczu Winston widział dwa ślepe krążki. Zdumiewające. Lecz z potoku słów, które facet bezustannie z siebie wylewał, nie można było rozróżnić ani jednego. Raz tylko udało się Winstonowi wyłowić zbitkę „całkowite i ostateczne wyplenienie goldsteinizmu”, wyszczekaną tak szybko, że niemal wyplutą w jednym kawałku niczym odlany wiersz druku. Reszta była tylko hałasem, kwakaniem. Kwa, kwa, kwa. Jednakże mimo kłopotów ze zrozumieniem poszczególnych słów, Winston nie miał żadnych wątpliwości co do ogólnego charakteru wywodu. Może facet potępiał Goldsteina i żądał bardziej zdecydowanych działań przeciwko myślozbrodniarzom i sabotażystom. Może oburzał się na zbrodnicze okrucieństwo wojsk eurazjatyckich, może wychwalał Wielkiego Brata albo bohaterów z frontu malabarskiego. Nie miało to znaczenia. Cokolwiek mówił, była to najczystsza ortodoksja, najczystszy anksoc. Wpatrzony w bezoką twarz z poruszającą się gwałtownie szczęką, Winston miał dziwne uczucie, że obserwuje nie człowieka, lecz kukłę. Mówił nie mózg mężczyzny, tylko jego krtań. Wydobywające się z niej dźwięki składały się ze słów, ale nie tworzyły prawdziwej mowy. Był to bezmyślny hałas, zupełnie jak kwakanie kaczki. Sajm zamilkł na chwilę i końcem łyżki zaczął rozmazywać po stole rozlany gulasz. Głos przy sąsiednim stoliku kwakał nieustannie, bez trudu wzbijając się nad gwar stołówki. Istnieje takie słowo w nowomowie, rzekł Sajm, którego pewnie jeszcze nie znasz. Kwakmowa, czyli mówienie podobne do kwakania kaczki. Jest to jedno z tych ciekawych słów, które mają dwa przeciwstawne znaczenia. W odniesieniu do wroga stanowi obelgę. W odniesieniu do kogoś, z kim się zgadzasz, komplement. Nie ma dwóch zdań, że Sajma czeka ewaporacja, pomyślał znów Winston. Pomyślał z pewnym smutkiem, aczkolwiek dobrze wiedział, że Sajm nim gardzi i bez wahania zdenuncjowałby go jako myślozbrodniarza, gdyby tylko miał ku temu podstawy. Z Sajmem coś było nie w porządku. Czegoś mu brakowało. Rozwagi, rezerwy, zbawczej głupoty. Nie, żeby był nieprawomyślny. Wierzył w zasady Anksocu, uwielbiał wielkiego brata, radował się ze zwycięstw, nienawidził rewizjonistów. Wszystko nie tylko szczerze, lecz także z gorączkowym zapałem. Co więcej, jego rozeznanie w aktualnej sytuacji politycznej znacznie przewyższało wiedzę innych szeregowych członków partii. A jednak nie cieszył się dobrą sławą. Mówił to, co lepiej było przemilczeć, zbyt wiele czytał, przesiadywał w kawiarni pod kasztanem uczęszczanej przez malarzy i muzyków. Nie obowiązywał żaden zakaz, nawet niepisany, odwiedzania tego lokalu. Lecz bywanie tam nie wróżyło nic dobrego. Dawni skompromitowani przywódcy partyjni zbierali się pod kasztanem często, dopóki nie objęła ich czystka. Podobno przed wielu, wielu laty widywano tam nawet samego Goldsteina. Tak więc los Sajma łatwo było przewidzieć. A jednak Winston wiedział ponad wszelką wątpliwość, że gdyby choć przez sekundę obnażył przed nim swoje prawdziwe uczucia, Sajm natychmiast wydałby go policji myśli. Oczywiście tak samo postąpiłby każdy, ale Sajm jako pierwszy. Lecz sama gorliwość nie wystarczy. Ortodoksyjność to nieświadomość. Sajm uniósł głowę. A oto i Parsons rzucił. Ton jego głosu niemal dopowiadał: ten zasrany kretyn.